Ale ci ludzie, prawie nikt z nich nie przekroczył 30. Oficerowie i żołnierze naszej bojowej armii albo tacy sami, tylko w skórze byłych jeńców, albo tacy jeńcy, tylko mający jeszcze za sobą późniejszą służbę u Własowa, u Krasnowa czy w oddziałach narodowych. Tam walczący jeden przeciwko drugiemu, a tu złączeni tym samym jarzmem, ta młodzież, która poznała wszystkie fronty wojny światowej, doskonale znająca taktykę współczesnej walki w polu, sztukę maskowania się i napadania na posterunki. Otóż ta młodzież, tam, gdzie nie uległa zupełnemu rozproszeniu, zachowała jeszcze w 1948 roku cały impet wojenny i wiarę we własne siły. Nie mieściło jej się w głowie, żeby tacy chłopcy, całe bataliony, miały pokornie zdychać. Nawet ucieczka wydawała im się nędznym półśrodkiem, akcją godną dezerterów, którzy rejterują pojedynczo, zamiast całą kupą wydać bitwę. Wszystko zostało zaplanowane i rozpoczęło się w jakiejś brygadzie. Powiadają, że na czele stanął ekspułkownik Woronin czy Woronow, jednooki. Wymienia się jeszcze starszego lejtnanta wojsk pancernych Sakurenko. Brygada zabiła swoich konwojentów, a konwojentami byli wtedy akurat nieprawdziwi żołnierze, tylko rezerwiści. Następnie ruszyli, by uwolnić drugą brygadę, za nią trzecią. Napadli na osiedle straży i na własny obóz z zewnątrz. Zdjęli wartowników z wieżyczek i otwarli wrota zony. Tu zaraz zaczęła się zwykła historia. Brama stała otworem, ale większość zeków wcale nie kwapiła się do wyjścia. Byli wśród nich krótkoterminowi, którzy wcale nie zamierzali się buntować. Byli też ludzie z 10-letnimi, a nawet 15-letnimi wyrokami z dekretów 7-8 i 4-6, którym wcale nie zależało na nowym wyroku z artykułu 58. Była też 58, ale taka, co to wolała wierno poddańczo zdychać na kolanach, byle nie wstawać z klęczek. A ci, co wyskoczyli za wrota, wcale niekoniecznie szli na pomoc powstańcom. Knajacy też chętnie uciekali poza zonę, aby grabić osiedla wolnych. Zaopatrzywszy się w broń kosztem strażników, pochowanych później na cmentarzu w Koczmasie, powstańcy ruszyli teraz na sąsiedni podobóz i zdobyli go. Wspólnymi siłami postanowili wziąć z kolei miasto Workutę. Było do niej wszystkiego 60 kilometrów. Ale to im się nie udało. Desant spadochronowy odciął ich od Workuty. Powstańców wystrzelały i rozproszyły samoloty szturmowe z lotu koszącego. Później zaczęły się sądy i egzekucje. Reszcie dano kary po 25 i 10 lat. Przy okazji odświeżono wyroki niejednemu, co został w zonie, nie biorąc w akcji udziału. Z wojskowego punktu widzenia bezsensowność tej imprezy była oczywista. Ale kto powie, że więcej sensu miało powolne konanie? Wkrótce potem utworzono specobozy i większa część 58 znalazła się w tym niewodzie. No i cóż, w 49 roku w Berłagu, w podobozie Niżnej Aturjach, zaczęło się mniej więcej tak samo. Rozbroili konwojentów, zdobyli 6-8 automatów, napadli od zewnątrz na obóz, wybili strażników, przecięli druty telefoniczne, otwarli wrota obozu. Teraz w obozie byli już tylko ludzie z numerami, napiętnowani, strąceni na dno, bez żadnych szans. I cóż, więźniowie nie wyszli przez otwartą bramę. Ci zaś, którzy wszystko zaczęli i nie mieli już nic do stracenia, musieli przekształcić bunt w ucieczkę. Całą grupą poszli w stronę Mylgi. Na Elgenie, Toskanie, przecięły im drogę oddziały wojska z tankietkami. Operacją kierował generał Siemionow. Zginęli wszyscy co do jednego. Oto znana zagadka. Co jest najszybsze na świecie? Oto odpowiedź. Myśl. Otóż to prawda i zarazem nieprawda. Myśl bywa również opieszała. I to jak opieszała? Z trudem i zbyt późno człowiek, społeczeństwo, ludzie uświadamiają sobie, co właściwie z nimi się stało, jaka jest ich sytuacja rzeczywista. Zaganiając 58 do specobozów, Stalin niemal bawił się swoją potęgą. Nawet bez tego ci ludzie trzymani byli aż w zbyt solidnym zamknięciu. Ale wódz postanowił samego siebie prześcignąć i wymyślić coś jeszcze lepszego. Myślał, że tak będzie jeszcze straszniej. Tymczasem wszystko obróciło się na opak. Cały system represji za jego czasów oparty był na zasadzie rozwarstwienia niewolników. Chodziło o to, by nie mogli spojrzeć sobie w oczy i policzyć, ilu ich jest. Trzeba było wmówić zarówno im, jak wszystkim niezadowolonym, że żadnych niezadowolonych nie ma, że są tylko izolowani, rozjątrzeni, pojedynczy straceńcy z pustką w duszy. Ale w specobozach spotkały się tysiączne tłumy niezadowolonych i zdali sobie sprawę, ilu ich jest. I zorientowali się, że mają w duszach nie pustkę bynajmniej, lecz pojęcie o życiu, znacznie wyższej próby niż wszyscy ich oprawcy, szpicle i teoretycy, tłumaczący, dlaczego to oni powinni gnić w łagrze. Z początku ta nowa cecha specobozów nie rzucała się w oczy prawie nikomu. Wydawało się, że to zwykła kontynuacja ITL, tyle że szybko zmiękła rura szemranym podporze reżimu obozowego faworytom władzy. Ale mogło się też zdawać, że ta bezwzględność strażników i zwiększona pojemność burów zrównoważą tę stratę. Jednakże skoro tylko knajakom rura zmiękła, skończyły się kradzieże w obozach. Okazało się, że można w szafce zostawić porcję chleba. Na noc nie trzeba już kłaść butów pod głowę. Można rzucić je na podłogę i rano znaleźć je na miejscu. Można woreczek z machorką zostawić na noc w szafce, a nie trzeć jej w kieszeni pod bokiem. Myślicie, że to głupstwo? Nie, to wielka rzecz. Skończyły się złodziejstwa i ludzie zaczęli patrzeć na swoich sąsiadów bez podejrzliwości, z sympatią. Słuchajcie, chłopaki, a może z nas rzeczywiście ci, jak tam, polityczni? Skoro zaś polityczni, to można trochę swobodniej pogadać między dwiema wagonetkami czy przy ogniku brygady. No, rozejrzeć się naprzód, kto stoi obok, to jasne, ale w końcu bierz go licho, niech tam te buty szyją. Ćwiara już człowiek ma. Co mi jeszcze mogą zrobić? Zaczyna się uwiąd całej dawnej psychologii obozowej. Ty dziś zdychasz, ale ja jutro. Wszystko jedno, sprawiedliwości nigdy się nie doczekasz. Tak zawsze było i tak zawsze będzie. A dlaczego nie doczekasz się? A dlaczego tak zawsze ma być? Zaczynają się w brygadzie ciche pogaduszki, nie o pajce, nie o kaszy. Mówi się o takich sprawach, że na wolności też nie usłyszysz i coraz swobodniej i brygadzista traci nagle poczucie wszechmocy swojej pięści. Jedni brygadziści w ogóle już tej pięści nie podnoszą, inni coraz rzadziej. Brygadzista już nosa nie zadziera, przysiada się, żeby posłuchać, pogadać. I członkowie brygady zaczynają patrzeć na niego jak na towarzysza. To też w końcu jeden z naszych. Brygadziści chodzą do wydziału produkcji, do księgowości, w dziesiątkach drobnych spraw, komu obciąć przydział, komu nie, kogo gdzie posłać. I prydurki też od nich nabierają smaku do tej nowej atmosfery. Zaczynają dostrzegać tę mgiełkę powagi, odpowiedzialności, cień jakiegoś nowego sensu. I prydurki, tymczasem tylko niektórzy, zaczynają się tym zarażać. Jechali tu z gorącym pragnieniem zdobycia funkcji, zdobyli je. I dlaczego właśnie nie mieliby teraz żyć tak samo tu dostatnio jak w ITL? Mieć swoją kabinkę, smażyć kartofle na słonince, zadawać się tylko ze swoimi, separując się od roboli. Otóż nie. Okazuje się, że to nie najważniejsze. Jak to? A co? Nie uchodzi tutaj pysznienie się pozycją pijawki, jak to było w ITL. Nie wypada chełpić się, że żyjesz cudzym kosztem. I prydurki szukają sobie przyjaciół wśród roboli i rozpostarwszy na ziemi swoje nowiutkie watówki obok ich, lepkich od brudu, chętnie całe niedziele wylegują się razem z tamtymi i gadają o tym i owym. I zasadnicze podziały wśród ludzi nie przebiegają tak schematycznie jak w ITL. Prydurki, robole, pospolitacy, 58. Tylko o wiele zawilej i ciekawiej, ziomkostwa, grupy religijne, ludzie bywali, fachowcy i uczeni. Naczelnicy jeszcze długo niczego nie rozumieją i nie zauważają. Ale kierownicy robót już nie chodzą z pałami i nie wrzeszczą jak dawniej. Dają zlecenia brygadzistom przyjaznym tonem. Wiesz, Konow, czas już poprowadzić ich do roboty. Nie żaden tam duchowy przełom, tylko że jest coś nowego i niepokojącego w powietrzu. Ale to wszystko idzie opieszale. Miesiące, całe miesiące schodzą na te zmiany. Są to zmiany niesezonowe, ale powolne. I chodzi nie o wszystkich brygadzistów, nie wszystkich prydurków, lecz o tych jedynie, u których na dnie duszy, pod warstwą popiołu, zostało jeszcze trochę sumienia i braterskich uczuć. A kto woli być draniem, ten dalej nim jest, i to z powodzeniem. Prawdziwego przełomu wstrząsającego, heroicznego jeszcze nie widać. I obóz jest po dawnemu obozem i dalej jesteśmy gnębieni, bezradni. A gdyby ktoś z nas przeczołgał się pod drutami i zaczął uciekać, to znów by go szczuto psami i polewano ogniem z automatów. I oto śmiała myśl, myśl desperacka, myśl stopień ku wyzwoleniu. A gdyby tak postarać się, aby to oni uciekali przed nami, a nie my przed nimi. Dość zadać sobie takie pytanie. Dosyć, by pewna liczba ludzi wpadła na tę myśl. Dość, by inni usłyszeli. I już skończyła się w obozie epoka ucieczek, a zaczęła epoka buntów. Ale jak tu zacząć? Od czego? Toż jesteśmy skuci, opleceni mackami, pozbawieni swobody ruchów. Od czego tu zacząć? Najprostsze rzeczy w życiu wcale nie są takie proste. Zdaje się, że już w ITL niektórzy wpadli na myśl, że szpiclów trzeba wytępić. Nawet tam potrafili tak się urządzić, że pieniek staczał się nagle ze stosu i kapuś wpadał do głębokiej wody. Zdawało się, że tu też nie trudno będzie odgadnąć, które macki na sam przód trzeba odrąbać. Wszyscy niby to zrozumieli, a w istocie nikt nie rozumiał. I nagle samobójstwo. W reżimce, barak 2, znaleziono wisielca. Uwaga, wszystkie stadia procesu opisuje, zaczynając od ekibastuza, ale notabene w innych specobozach proces przechodził przez te same etapy. Władze nie bardzo się przejęły. Odcięto go od sznura i zawieziono do trupiarni. Ale w brygadzie ktoś bąknął, że to przecież był kapuś. Nie sam się powiesił. Powieszono go. Przestroga. Wielu w obozie jest łajdaków, ale najgrubszy, najbezczelniejszy i najbardziej nażarty z nich wszystkich to szef stołówki Timofiej S. Nie ukrywam jego nazwiska, tylko go nie pamiętam. Ma własną gwardię z upasionych, sytych kucharzy. Podkarmia jeszcze całą czeladź swoich pachołków i dyżurnych i on sam, jego pachołki, biją zeków pięściami i pałami. Któregoś dnia zupełnie bez powodu uderzył małego, czarniawego chłopaka. A ten chłopak w naszej sytuacji w specobozie to niezwykły sobie smarkacz, tylko mahometanin. A mahometan w obozie sporo. To nie jest jakaś knajacka szumowina, o nie. Przed zmierzchem można zobaczyć, jak w zachodniej części zony, w ITL tylko śmiech by wzbudzili, u nas nie, modlą się oni zbiorowo, podnosząc w górę ręce i przyciskając do ziemi czoła. Mają swoich starszych, jakąś swoją radę i oto ich decyzja. Zemsta. W niedzielę rano pobity chłopak w towarzystwie dorosłego ingusza prześlizguje się do baraku prydurków wylegujących się jeszcze pod kocami, wchodzą do izdebki S i błyskawicznie zażynają w dwa noże sześciopudowego prominenta. Ale ile w tym jeszcze amatorszczyzny? Nie próbują nawet ukryć swoich twarzy, ani uciec cichcem. Zaraz po tym mordzie, z okrwawionymi nożami w ręku, spokojni, bo w poczuciu spełnionego obowiązku, idą na odwach i oddają się w ręce nadzorców. Pójdą pod sąd. Wszystko to są jeszcze próby po omacku. Wszystko to mogło jeszcze zdarzyć się w ITL. Ale myśl kolektywna pracuje dalej. A może to jest główne ogniwo? Czy nie w tym punkcie trzeba łańcuch rwać? Zabij Szpicla. Tak, to jest ogniwo główne. Nóż w serce Szpiclowi. Robić noże i rżnąć Szpicli. To jest to. Dzisiaj, gdy piszę ten rozdział, rzędy humanitarnych książek z wysokości półek mojej biblioteki zerkają na mnie z wyrzutem. Ich połyskujące matowo starte grzbiety świecą jak gwiazdy przez zasłonę chmur. Niczego w świecie nie wolno zdobywać przemocą. Kto wziął do rąk miecz, nóż, strzelbę, ten szybko zrówna się z własnymi oprawcami i ciemiężcami. I nigdy nie będzie temu kresu. Nie będzie kresu. Tu, przy stole, gdzie ciepło i czysto, całkowicie się z tym zgadzam. Ale trzeba być skazanym na 25 lat za bezdurno, mieć na sobie 4 numerowane łaty, trzymać ręce zawsze za plecami, rano i wieczorem dawać się obmacywać przy rewizji, za byle donos trafiać do bunkra, czuć, że wdeptują cię coraz głębiej w ziemię, aby stamtąd, z dna tego dołu, usłyszeć we wskazaniach wielkich humanistów tylko czczą gadaninę sytych frajerów. Nie będzie kresu, ale czy kiedykolwiek będzie początek? Czy doczekamy się w naszym życiu jakiegoś przebłysku? Uciśnieni ludzie doszli do wniosku: dobrocią przeciwko złości nie poradzi. Szpicle to też ludzie. Nadzorcy chodzą od baraku do baraku i odczytują, aby nam strachu napędzić, rozporządzenie dowództwa obozu Piszczanej, że w jednym z żeńskich podobozów dziewczyny, z dat urodzenia widać jak młodziutkie, prowadziły rozmowy antysowieckie. Trybunał w składzie i tak dalej, rozstrzelać. Na te dziewczyny szepcące ze sobą na wagonetce, skazane już na 10 lat tego homonta, każda, też jakaś ścierwa musiała donieść, też więźniarka, i szpile. To też mają być ludzie? Nie było wątpliwości, a jednak pierwsze ciosy nie przyszły łatwo. Nie wiem jak gdzie indziej, bo rzeź Szpicli rozpoczęła się we wszystkich specobozach, nawet w inwalidzkim Spasku. Ale u nas zaczęło się to od przyjazdu transportu z Dubówki, składającego się w zasadzie z zachodnich Ukraińców, ołnowców. Dla całego tego ruchu zrobili oni wszędzie bardzo dużo, to oni ruszyli wóz z miejsca. Etap z Dubowki przywiózł do nas bakcyla buntu. Młodzi, silni chłopcy, wzięci prosto z partyzantki, rozejrzeli się po Dubowce. Przejęła ich grozą ta śpiączka, to rabstwo, i chwycili za noże. W Dubowce szybko skończyło się to buntem, pożarem i rozpędzeniem obozu na 4 wiatry. Ale gospodarze obozowi w swoim ślepym zarozumialstwie, przez 30 lat nie spotykali się z żadnym oporem, odzwyczaili się od niego, nie zatroszczyli się nawet o to, by przywiezionych buntowników trzymać z dala od nas. Rozesłano ich po całym obozie, poprzydzielano do różnych brygad. Był to sposób rodem z ITL. Rozproszenie służyło tam do wyciszania protestów. Ale w naszym oczyszczającym się już środowisku ten chwyt przyspieszył tylko szerzenie się ognia. Nowo przybyli chodzili w składzie brygad do pracy, ale nawet się do niej nie zabierali albo odwalali ją na lipę. Leżeli sobie na słoneczku, bo też było lato, i gadali ze sobą po cichu. Patrząc na nich z boku, można było pomyśleć, że to złodzieje z ferajny, tym bardziej, że też byli młodzi, dobrze odżywieni, barczyści. To była ferajna, miała swoje prawa, ale nowe i nieznane wśród nas. Na przykład takie: kto ma nieczyste sumienie, musi zginąć tejże nocy. Teraz zabójstwa zdarzały się częściej niż ucieczki za czasów największego ich rozkwitu. Dokonywano ich w sposób bezwzględny i anonimowy. Nikt już nie szedł do władz z okrwawionym nożem. I siebie, i nóż woleli oszczędzić do następnej okazji. O wybranej godzinie, o 5 rano, gdy samotni nadzorcy otwierali z klucza barak i szli do następnego, a prawie wszyscy więźniowie jeszcze spali, zamaskowani mściciele cicho wkradali się do z góry oznaczonej sekcji, podchodzili do określonej wagonetki i bez wahania zażynali obudzonego już i dziko wrzeszczącego albo jeszcze śpiącego zdrajcę. Sprawdzali, czy aby umarł na dobre i wychodzili spokojnie. Nosili rodzaj masek, a numerów ich nie było widać, były sprute albo zasłonięte. Ale jeśli sąsiedzi zamordowanego rozpoznali nawet ich sylwetki, to nie śpieszyli się wcale z przekazaniem tej informacji. Nawet w czasie przesłuchań, nawet obsypywani przez kumów groźbami, nie ustępowali teraz i powtarzali: nie, 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 nie wiem nic, nie widziałem. I przyczyną nie była tym razem stara prawda, znana wszystkim uciśnionym: kto nic nie wie, ten śpi na poduchach, kto coś wie, tego wiodą w łańcuchach. Tu chodziło o ratowanie własnego gardła, dlatego że ten, co poznał i wymienił, ginął nazajutrz o 5 rano i nic by mu nie pomogła łaska opera. I oto zabójstwa, chociaż jak dotąd nie było ich więcej niż 10, stały się normą, powszednim zjawiskiem. Więźniowie w umywalni przy pobieraniu dziennych porcji pytali: zabito dziś kogoś? W tym okrutnym sporcie uszy zeków słyszały głos podziemnego gongu sprawiedliwości. Robione to było w zupełnej tajemnicy. Ktoś tam, uznany za autorytet, gdzieś tam komuś innemu wskazywał kogoś trzeciego. O, tego. Nie troszczył się, kto będzie wykonawcą wyroku, kiedy to się stanie, skąd wezmą nóż. A bojowcy, którzy właśnie o to się troszczyli, nie znali sędziego, którego wyrok właśnie mieli wykonać. I przyznać trzeba, przy braku dokumentów stwierdzających winę szpiclów, że niekonstytucyjny, nielegalny i niewidzialny ten sąd sądził o wiele trafniej, z o wiele mniejszą liczbą omyłek, niż wszystkie znane nam trybunały, trójki, kolegia wojskowe i OSO. Szatkowanie, bo tak to u nas nazywano, okazało się zajęciem tak trudnym do wykrycia, że zaczęto je uprawiać nawet we dnie. Stało się niemal publiczne. Pewnego malutkiego, piegowatego starostę baraku, byłego wybitnego enkawudzistę z Rostowa, znaną gnidę, zabito w niedzielę, za dnia, w barakowym wychodku. Obyczaje tak tu stały się już dzikie, że ludzie rzucili się tam tłumnie, aby przyjrzeć się okrwawionemu trupowi. A to znów, ścigając zdrajcę, który wydał podkop w baraku numer 8, władze spostrzegły się i zapędziły tam prowodyrów z Dubowki, ale szatkowanie nawet bez nich szło już jak po maśle. Myśliciele z nożami w biały dzień pobiegli środkiem zony, bo kapuś uciekał przed nimi do baraku sztabowego. Wbiegł tam, a oni za nim. On do gabinetu naczelnika podobozu, opasłego majora Maksymienki, a oni za nim. A major siedział właśnie na swoim fotelu i obozowy balwierz golił mu brodę. Major, jak każe regulamin obozowy, był bez broni. Do zony nie wolno jej wnosić tak bezpieczniej. Widząc rezunów z nożami, przerażony major zerwał się spod brzytwy i oblagać o litość, pewien, że to jego chcą tu zarżnąć. Z ulgą stwierdził po chwili, że zaczynają na jego oczach szpicla. Majora nikt nie chciał tknąć. Zasadą ruchu było, aby likwidować tylko szpiclów. Nadzorcom zaś i naczelnikom nie robić żadnej krzywdy. Major mimo to wyskoczył przez okno, niedogolony, w białym prześcieradle i ruszył w stronę wartowni, krzycząc rozpaczliwie: wieża ognia, wieża ognia! Ale strażnik z wieżyczki nie strzelał. Zdarzyło się raz, że pewnego szpicla nie dorżnięto i udało mu się uciec do szpitala. Tam operowano go i opatrzono mu rany. Ale jeśli sam major przestraszył się noży, to czy mógł szpital uratować donosiciela? Po 2 czy 3 dniach został zabity w łóżku. Na 5000 ludzi zabito w ten sposób jakiś tuzin, ale każdy cios noża sprawiał, że po kolei odpadały lepkie macki, które dotąd nas oplatały. Niezwykły wiatr tu powiał. Na oko byliśmy dalej tymi samymi zekami zamkniętymi w oddrutowanej zonie, ale w istocie staliśmy się ludźmi wolnymi. bo po raz pierwszy w calutkim naszym życiu zaczęliśmy na głos wypowiadać to wszystko, co nam do głowy przychodziło. Kto nie przeżył podobnej chwili, ten nie może sobie wyobrazić, co to znaczy. A kapusie już nie kapali. Aż do tej chwili wydział operacyjny mógł kazać każdemu zostać w zonie i zmuszać do wielogodzinnych rozmówek, kolekcjonując donosy, próbując udzielać zleceń, wydobywając z ludzi nazwiska współwięźniów, wyróżniających się czymkolwiek, nic jeszcze nie mających na sumieniu, ale potencjalnie niebezpiecznych, podejrzewanych, że mogą stać się przywódcami przyszłych rebelii. A wieczorem brygada wracała z roboty i brała kolegę na spytki. Po coś był wzywany. Odpowiedź była zawsze ta sama, niezależnie czy więzień mówił prawdę, czy kłamał bezczelnie. A pokazywali mi fotografie. Rzeczywiście w okresie powojennym wielu więźniom pokazywano fotografie osób, które mogli byli widzieć podczas wojny. Ale nie można było pokazywać ich wszystkim. Nie było powodu. A tymczasem powoływali się na to wszyscy, i swoi, i zdrajcy. Nieufność zagnieździła się wśród nas rychło i każdy zamknął się w sobie. Teraz zaś atmosfera oczyściła się. Znikły powody do podejrzeń. Jeśli teraz oberczekiści kazali komuś wyjść z szeregu i zostać w zonie, ten nie wypełniał rozkazu. Nie do wiary. Rzecz niebywała w całej historii ČK, GPU, MWD. Wezwany nie wlókł się do urzędu z nierówno bijącym sercem, nie biegł truchcikiem z przypochlebnym uśmiechem, ale dumnie, przecież cała brygada patrzy, odmawiał pójścia. Niewidzialne szale ważyły się w powietrzu nad placem apelowym. Na jednej szali leżały wszystkie znane koszmary, izby przesłuchań, ciosy pięści i pałek, stanie bez snu, wąskie boksy, zimne i mokre karcery, pluskwy i trybunały, drugie i trzecie wyroki. Ale to wszystko były sprawy przewlekłe. To był młyn do kruszenia kości, nie mogący jednak pochłonąć wszystkich naraz i przepuścić ich przez tryby jednego i tego samego dnia. I przecież ludzie, którzy poszli na przemiał, jednak zostawali przy życiu. Wszyscy, co tu byli, przeszli przez te tryby. A na drugiej szali leżał tylko nóż, nic więcej. Ale ten nóż był przeznaczony dla ciebie, jeśli byś załamał się i ustąpił. Przeznaczony był tylko dla ciebie. Wymierzony był tylko w twoją pierś. I to nie kiedyś tam, ale już jutro o świcie. I wszystkie moce ČKGB nie byłyby w stanie cię ocalić. Nie był nawet przesadnie długi od w sam raz, żeby dobrze wejść pod piąte żebro. Nawet rączki nie miał jak należy. Jakiś kawałek taśmy izolacyjnej, którą owijało się trzonek klingi, ale to wystarczało, by się nie wyślizgnął z ręki. Tarcie było w sam raz. I oto okazywało się, że ta groźna, lecz ożywcza perspektywa bierze górę, że ta szala przeważa. Wszyscy słabi znajdowali nagle siły, by oderwać od ciała pijawki i wymaszerować razem z całą brygadą. Mieli teraz dobre usprawiedliwienie. My byśmy zostali w zonie, obywatelu naczelniku, ale baliśmy się noża. Wam nic nie grozi. Wy sobie nawet nie możecie wyobrazić.